Nie wiem, jak Warszawa można na to podejść. Warszawa nie ma. Warszawa jest zbiorowiskiem bardzo różnych ludzi, bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy właśnie wybierają własną wygodę, albo własną samotność, czy własną pustkę, albo własne takie poczucie, że źle zrozumiane poczucie właśnie wolności ekspresji, że każdy może mówić, co mu się podoba, dopóki nie narusza prawa. I tu dochodzimy do prawa. Wysłuchaliśmy na początku preambuły Konstytucji i dalej ta Konstytucja się dobrze układa. Oczywiście ona ma pewne momenty, które wykazały, od kiedy funkcjonuje, swoją słabość, ale nie uważam, że słabością naszej Konstytucji jest to, że okazało się, że można ją tak łatwo zgwałcić. Dlatego, że w momencie, kiedy przyjdzie brutalny gwałciciel, to żadne zabezpieczenia nie pomogą, nikt nie obroni się przed nim, chyba że go zastrzeli. Więc to prawo mówi o wolności zgromadzeń i o wolności ekspresji artystycznej i o wolności słowa. To są wszystko pojęcia, które żyjąc przedtem w systemie totalitarnym czy takim paratotalitarnym, powiedzmy przez większość PRL-u, uważaliśmy za najwyższe dobro i uważaliśmy, że trzeba tego chronić, właśnie jak niepodległości czy jak wolności. I zgadzam się z tym. Z tym, że każda władza, nawet konstytucja, nawet władze amerykańskie, nawet władze sądownicze amerykańskie, nawet konstytucja amerykańska stawia pewne, która jest najbardziej, najdalej idzie w tej wolności słowa, która jest w tej sprawie specjalna poprawka pierwsza do konstytucji. W większości konstytucji krajów europejskich są dosyć precyzyjnie sformułowane warunki, na których ta wolność słowa czy zbiorowisk przestaje obowiązywać. I kiedy narusza się te prawa, no to po prostu interweniuje państwo. U nas te przepisy są też dość precyzyjne i mówią chociażby do nawoływania do nienawiści, propagowanie haseł totalitarnych, takich jak faszyzm czy komunizm. Tymczasem właśnie te, potem są przepisy bardziej specyficzne, że nie można w miejscu publicznym odpalać rac i tak dalej, i tak dalej. Te przepisy przez te kolejne rosnące zbiorowiska maszerujących ludzi były naruszane wielokrotnie. I państwo, ani za Platformy Obywatelskiej, ani za PiS-u tym bardziej, nie interweniowało w sposób znaczący i zdecydowany. I to mam na myśli ten młody człowiek, kiedy mówił o tym, żeby to państwo miało prawo do jakby użycia siły, jeżeli uznaje, że to jest konieczne, ponieważ łamie się prawo. I stąd z tego poczucia bezkarności zaczęła się ta akceptacja czegoś, czego nie powinniśmy akceptować. Potem, w momencie, kiedy przyszedł PiS, w zeszłym roku widzieliśmy to bardzo wyraźnie, poczucie bezkarności, czy jak gdyby takie niechlujne stosowanie prawa, zastąpiło właściwie akceptacja i takie flirtowanie, czy umizgiwanie się do tych ludzi. W zeszłym roku te napisy, które nieśli protestujący, znaczy maszerujący, trudno powiedzieć, że oni protestują przeciwko czemu, oni raczej są afirmatywni, afirmują nienawiść. One były przez najwyższe władze państwowe właściwie chwalone, albo mówiono, że ich kłamliwie zupełnie, bo one były zdokumentowane dość precyzyjnie, że ich właściwie nie było, albo że to był margines, albo że to nie ma znaczenia, bo przecież były tam rodziny z dziećmi pod biało-czerwoną flagą, jak gdyby rodziny z dziećmi nie maszerowały również w faszystowskich, niemieckich pochodach, jak gdyby fakt, że ktoś spłodził dziecko i ma żonę, oznaczał, że może sobie na wszystko zupełnie pozwolić i tak dalej, i tak dalej. Władza stopniowo coraz większe dawała przyzwolenie tego typu hasłom i zachowaniom. W momencie, kiedy zło dostaje przyzwolenie od strony autorytetów i zwierzchników, do których w tym wypadku dołączył się również ogromna część Kościoła katolickiego, który jest w końcu szalenie ważną w Polsce instytucją, to zło rośnie. Marek Edelman o tym mówił wielokrotnie, człowiek doświadczony bardzo ciężko przez totalitaryzm i znający dobrze jego mechanizmy. To zło rośnie i nam tutaj urosło, ale to, co się stało w tym roku, nie świadczy tylko o takim braku zdecydowania władzy, czy pewnym skłonnościom do tego, żeby to bagatelizować, albo żeby widzieć w tych młodych ludziach jednak bardziej patriotów niż neofaszystów. To, co się stało w tym roku, to pokazało, że sama władza, to znaczy prezydent Andrzej Duda, premier Morawiecki, ministrowie Błaszczak i Brudziński, za tym stoi przecież pan Jarosław Kaczyński, nie mają innego pomysłu na obchodzenie święta odzyskania niepodległości, stulecia, wielkiej rocznicy tego momentu, w inny sposób niż maszerując razem ze skrajnymi nacjonalistami. Wiele ludzi, którzy wzięło udział w tym pochodzie w zeszłym roku i 2 lata temu, myślę, że wiele ludzi się przyłączyło do tego pochodu, dlatego że nie było innego pochodu, albo dlatego, że wydawało im się, że jest coś bardzo energetycznego w tej dużej grupie maszerującej pod różnymi flagami. Część ludzi nie wiedziała właściwie, czemu dają przyzwolenie, idąc w takim pochodzie. Inni podzielali tę ideologię. Władza, czy Duda, czy Morawiecki, nie mogą mówić, że nie wiedzą. Oni doskonale wiedzą, w jakim pochodzie chcieli pójść. Co więcej, przystąpili do poniżającej zupełnie jakby takiej, no nie wiem jak to nazwać, negocjacji z tymi nacjonalistami, których zaczęli błagać, żeby oni pochowali te takie co bardziej prowokujące symbole i napisy, nie dlatego, żeby panom Dudzie czy Morawieckiemu jakoś nie po drodze było z nimi iść z tymi napisami, no bo i skoro chcą maszerować z ludźmi, którzy mają te idee w sercach i w głowach, to znaczy, że te idee nie tylko im nie przeszkadzają, ale oni je podzielają wręcz. Chodziło tylko o to, żeby tego nie zobaczyły zachodnie telewizje. To znaczy, chodziło o to, żebyśmy maszerowali w 100. rocznicę naszego święta w pochodzie, w którym udajemy, że jesteśmy kim innym niż jesteśmy. To znaczy, nie jesteśmy wielotysięczną grupą nacjonalistów, skrajnych nacjonalistów, czasem nawet faszystów, dlatego że ONR, do którego odwołują się bezpośrednio obecnie ONR-owcy, był uznany przez przedwojenne władze polskie za organizację faszystowską i zakazany, zdelegalizowany. Więc jest coś takiego, że prezydent mojego państwa, mojego kraju, premier mojego kraju, minister spraw zagranicznych mojego kraju, minister spraw wewnętrznych mojego kraju, minister obrony narodowej mojego kraju, otoczony skotami i wojskiem, idzie na czele skrajnych nacjonalistów. To nam zrobiono w 100. rocznicę odzyskania naszej niepodległości. Uważam, że to jest więcej niż skandal, że to jest przekroczenie jakiejś granicy, za którą, jeżeli przyjmiemy, że tę granicę można przekraczać bezkarnie i nie powiedzieć panom już dziękujemy, to będziemy sami winni, że staniemy się faszystowskim państewkiem. Dlatego, że w momencie, kiedy wchodzimy na tę drogę, oczywiście poza ideologią, która jest gdzieś jakiś strzępak w tych głowach naszych przywódców, jest też potworna nieudolność. To znaczy, wiedząc, że mamy obchodzić te 100 lat niepodległości i mamy 3 lata, żeby przygotować to, oni nie byli w stanie zorganizować jakiegoś wielkiego, masowego wydarzenia. Sami nie byli w stanie po prostu. Także ci nacjonaliści zostali ich jedną szansą. Także łączy się tutaj bezideowość, czy ideologia nacjonalistyczna z jakąś monstrualną zupełnie nieudolnością. No i pytanie jest, czy takich chcemy ludzi na czele państwa?